Ten odcinek będzie nieco inny niż wcześniejsze, ze względu na specyfikę sprawy oraz bardzo ograniczoną ilość informacji. Postanowiłam skupić się na tym, czy rzeczywiście można uznać, że ktoś zasługiwał na to, co go spotkało. Czy istnieją okoliczności, które odzierają ofiarę z prawa do współczucia? Dobranoc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem Wam o sprawie z marca tego roku, która budzi spore kontrowersje, ponieważ w pewnym momencie można odnieść wrażenie, że zacierają się granice między sprawczynią a ofiarą. Czy słusznie? Sami ocencie. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Missouri to kolejny stan, który nazwę zawdzięcza zbiornikowi wodnemu. Tym razem jednak, w przeciwieństwie do przywoływanego w poprzednim odcinku Michigan, Missouri zostało nazwane tak nie ze względu na jezioro, lecz uchodzącą do Mississippi rzekę. Ta z kolei określona została tym mianem na cześć plemienia indiańskiego, które nie tylko zamieszkiwało przybrzeżne tereny, ale wręcz tytułowane było jako Missouri, co w wolnym tłumaczeniu oznacza ludzi z drewnianymi kajakami. Leżący we wschodniej części USA stan zajmuje powierzchnię o wielkości 180 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczy niespełna 6 milionów mieszkańców. Jego stolica to Jefferson City. Słynie z niewiarygodnej wręcz ilości jaskiń. Tych jest ponad 6 tysięcy. W jednej z nich, w mieście Richland, urządzono nawet restaurację. Inne należące do tego stanu miasto, Kansas City, zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem ilości fontann. Wygrywa z nim jedynie Rzym. Jest również nazywany ojczyzną barbecue, oczywiście Kansas City, nie Rzym. Z Missouri pochodzą m.in. Mark Twain, Eminem, Sheryl Cole i Joseph Pulitzer. Ten ostatni to fundator znanej nagrody przyznawanej za wybitne dokonania w trzech dziedzinach: dziennikarstwo, literatura piękna i muzyka. W testamencie z 1904 roku zapisał na ten cel kwotę opiewającą na 500 tysięcy dolarów. Charakterystyczne dla tego obszaru jest stosunkowo ciepłe lato i umiarkowanie łagodna zima. Niezależnie od pory roku, mieszkańcy muszą być przygotowani na częste i silne opady deszczu. Z czego słynie Missouri? Nie chcę wymieniać Wam bez końca miejsc wartych odwiedzenia, dlatego pozwólcie, że skupię się na czymś subiektywnie najciekawszym. Stan ten jest bowiem jedynym miejscem na świecie, w którym za legalne uznaje się klonowanie ludzi. Największa aglomeracja miejska to St. Louis. To właśnie tam oraz we wspomnianym wcześniej Kansas City łącznie mieszka ponad połowa z 6 milionów wszystkich mieszkańców stanu. St. Louis to słynąca z różnorodności kulturowej metropolia, której symbolem jest Gateway Arch, 192-metrowy łuk upamiętniający wędrujących na zachód pielgrzymów. Kylie Gain mieszka w St. Louis wraz z rodzicami i braćmi. Źródła nie podają dokładnie, ilu ich jest, ani w jakim są wieku. To, co wiadomo na pewno, to fakt, że Kylie jest ich jedyną córką. Nastolatka, podobnie jak sporo osób w jej wieku, przykłada dużą wagę do swojego wyglądu. Drobna szatynka o pociągłej twarzy z wyraźnie zarysowaną linią żuchwy i podbródka chętnie eksperymentuje z mocnym makijażem. Ciemnobrązowe oczy podkreśla kilkucentymetrowymi czarnymi kreskami namalowanymi na górnych powiekach. Charakterystyczne dla jej wizerunku są również wachlarze długich, nad wyraz gęstych, sztucznych rzęs. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że próbuje wyglądać na starszą, a kosmetyki stają się środkiem do osiągnięcia upragnionego celu. Kylie spotyka się z 18-letnim mężczyzną. Być może to właśnie w tej relacji można znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy jej na nieco dojrzalszym wizerunku. Ubrania, które wybiera, zazwyczaj podkreślają jej bardzo szczupłą sylwetkę. Wśród nich znajdują się m.in. odsłaniające brzuch bluzki, koszulki na cienkich ramionczkach, przylegające do ciała dżinsy i obcisłe, krótkie sukienki. Kylie uczęszcza do Hazelwood East High School. Trudno jednak nazwać ją przykładną uczennicą, ponieważ bardziej niż na nauce skupia się na tym, jak postrzegają ją rówieśnicy. Chce uchodzić wśród nich za osobę popularną, z którą nie warto zadzierać. By to osiągnąć, wraz z grupą przyjaciół często wdaje się w zaczepki z innymi, nienależącymi do ich grona nastolatkami. Te nie zawsze ograniczają się do przemocy werbalnej, zdarza się bowiem, że dochodzi do rękoczynów. 7 marca 2024 roku pomiędzy Kylie a inną licealistką dochodzi do bójki. W jej rezultacie obie zostają zawieszone w prawach ucznia. System szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych zakłada, że w przypadku wymierzenia tego rodzaju kary porządkowej uczeń przez określony czas nie może pojawiać się na terenie szkoły, będąc tym samym zwolnionym z obowiązku uczęszczania na zajęcia. Po wygaśnięciu okresu zawieszenia ma jednak obowiązek nadrobić wszelkie zaległości wynikające z nieobecności na lekcjach. Jeżeli w Waszych głowach pojawił się teraz obraz zbuntowanej, tak zwanej trudnej nastolatki, to mogę Wam tylko przyznać rację. Kylie faktycznie sprawia problemy wychowawcze, co jednak łatwiej zrozumieć, biorąc pod uwagę doniesienia dotyczące jej zaplecza rodzinnego. Informacje na temat problemu narkotykowego, z którym rzekomo mierzą się jej rodzice, pojawiają się w wielu źródłach. Niewykluczona więc, że sposób bycia nastolatki jest pewnego rodzaju próbą zwrócenia na siebie uwagi. Możliwe też, że zachowania agresywne są czymś, co miała okazję zaobserwować w domu i co odtwarza poza nim. W piątek 8 marca Kylie nie planuje zostać w domu. Temperatura na zewnątrz wynosi około 15 stopni Celsjusza. Bardzo delikatne podmuchy wiatru nie stanowią najmniejszego zagrożenia dla fryzury i przyjemnie łaskoczą po twarzy. Pogoda sprawia, że aż chce się pobyć na świeżym powietrzu. Nastolatka zaczyna szykować się do wyjścia. Ma na sobie czarny top, na który narzuca kremową, rozpinaną pod szyją bluzę. Wciąga wąskie, jasno-niebieskie dżinsy, a na stopy zakłada bordowe, sportowe buty na białej, grubej podeszwie. Niezrażona zawieszeniem w prawach ucznia postanawia pojawić się tuż obok gmachu liceum. Prawdopodobnie po to, by spotkać się z przyjaciółmi. Nic jednak zdaje się nie przebiegać zgodnie z planem, ponieważ Kylie i jej znajomi tuż pod budynkiem szkoły spotykają grupę nastolatków, z którymi, delikatnie mówiąc, nie mają dobrych relacji. Wśród nich jest również 15-letnia Marnice de Clou. Czarnoskóra licealistka ma na sobie szkolny mundurek bądź bardzo silnie inspirowany nim strój składający się z czarnej bluzki z długim rękawem, krótkiej spódniczki w kratę i grubych sportowych zakolanówek. Ciemne dredy związała w wysoki, niedbały kok. Brązowe oczy bacznie przyglądają się nadchodzącym. Między nią a Kylie niemalże od razu dochodzi do potyczki słownej. W jej trakcie zaczynają się wzajemnie szarpać. Nie trzeba długo czekać na eskalację konfliktu, a sytuacja w błyskawicznym tempie przeradza się w pełną niekontrolowanej agresji bójka. Gain wspierana jest z bezpiecznej odległości przez koleżankę, która dopinguje ją do zadawania ciosów. Marnice ma zdecydowaną przewagę fizyczną. Jest zauważalnie wyższa i cięższa, co sprawia, że bez trudu udaje jej się przewrócić drobniejszą od siebie przeciwniczkę. By ta nie była w stanie się podnieść, Declu siada na niej okrakiem i ciężarem ciała dociska do zimnych, twardych płyt chodnikowych. Kylie w tamtym momencie nie ma już najmniejszych szans na to, by móc się wycofać. Co więcej, słyszy wulgarne określenia na swój temat. Obezwładnienie znienawidzonej rówieśniczki i słowne obelgi zdają się jednak nie satysfakcjonować Marnice, która oburącz chwyta głowę Kylie i z całych sił uderza nią o chodnik. Chociaż już pierwsze zderzenie z asfaltem sprawia, że nastolatka traci przytomność, Marnice nie zamierza na tym poprzestać i powtarza tę czynność jeszcze dwukrotnie. Podczas jednego z uderzeń słychać głuchy odgłos pękającej czaszki. Z głowy nieprzytomnej nastolatki sączy się krew. Jej ciało zaczyna miotać się w konwulsjach przypominających silny napad drgawkowy występujący u części osób chorujących na epilepsję. W tym momencie jedna z obserwatorek postanawia zainterweniować. Młoda dziewczyna chce pomóc poszkodowanej, odpychając od niej napastniczkę. Cała sytuacja zostaje nagrana przez jedną z przyglądających się jej osób. Wykonane telefonem amatorskie wideo trafia do sieci i momentalnie zdobywa ogromną popularność. Około godziny 14:30 Departament Policji w St. Louis otrzymuje zgłoszenie na temat ciężko rannej nastolatki. Gdy policjanci i sanitariusze przybywają na skrzyżowanie Norgate Drive z Claudine Drive, znajdującej się w sąsiedztwie Hazelwood East High School, ich wzrok pada na poszkodowaną, która w dalszym ciągu nie odzyskała przytomności. Kylie zostaje przetransportowana do pobliskiego szpitala i natychmiast trafia na oddział intensywnej terapii. Ze względu na pęknięcie czaszki i uszkodzenie obszaru czołowego, lekarze określają jej stan jako krytyczny. Rozpoczyna się walka o utrzymanie młodej pacjentki przy życiu. Dzień później, zgodnie z decyzją stanowego sądu rodzinnego, 15-letnia Marnice zostaje zatrzymana. Przez kolejne dni zrozpaczeni rodzice Kylie niemalże nie będą opuszczać budynku szpitala, w którym w stanie śpiączki przebywa ich córka. Nie ma też pewności, czy po wybudzeniu, na które tak bardzo czekają, będzie w stanie funkcjonować na dotychczasowym poziomie poznawczym. W końcu pacjentka otwiera oczy. Rozgląda się niepewnie po jasnym, sterylnym pomieszczeniu, próbując zrozumieć, gdzie jest i w jaki sposób się tam znalazła. Panującą wokół niej ciszę zakłóca szmer aparatury medycznej. Z korytarza dobiegają odgłosy kroków, telefonów, rozmów. Obok łóżka, w którym się znajduje, wisi charakterystyczny worek z kroplówką, którego zawartość leniwie przepływa przez przezroczysty wężyk i trafia do jej żył. Dla najbliższych Kylie to okazja do świętowania. Dla niej próba zrozumienia rzeczywistości i konieczność rozpoczęcia długiego procesu rehabilitacji, obejmującego m.in. aparat mowy i ponowną naukę samodzielnego chodzenia. W najbliższym czasie możliwe będą jedynie krótkie spacery w stałej asyście członków personelu szpitala. Nie wiadomo też, czy kiedykolwiek uda jej się przypomnieć, co wydarzyło się 8 marca. 10 maja odbędzie się rozprawa, podczas której zapadnie decyzja odnośnie tego, czy Marnice będzie sądzona jako osoba nieletnia, czy jak osoba dorosła. Za tą drugą możliwością optują bliscy poszkodowanej, argumentując swoje stanowisko w sprawie szczególnie brutalnym charakterem napaści. Całkowicie przeciwstawia się temu matka zatrzymanej, Consuela. Kobieta twierdzi, że jej córka, uderzając głową innej osoby o twarde podłoże, działała w samoobronie. W tym momencie chciałabym przytoczyć Wam definicję czynu, który można zakwalifikować jako obronę konieczną. W dużym skrócie, są to działania polegające na odparciu bezpośredniego i bezprawnego zamachu na dobra chronione prawem, takie jak m.in. zdrowie i życie. To, co jednak istotne, to fakt, że podczas bójki wszyscy biorący w niej aktywny udział uczestnicy są uznawani zarówno za osoby broniące się, jak i za napastników. Osoba, która była inicjatorem agresji, nie może powołać się na obronę konieczną, chyba że zrezygnuje z walki lub druga strona zareaguje nadmierną siłą. Na podstawie przytoczonych przepisów prawnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych trudno jest dojść do innego wniosku niż ten, że działania Marnice w stosunku do obezwładnionej przeciwniczki nie można zakwalifikować jako działania o charakterze przedstawianym mediom przez jej bliskich. Pojawiają się też nowe wątki, które będą musiały zostać zweryfikowane w trakcie poprzedzającego proces śledztwa. Consuela de Clou informuje opinię publiczną też o tym, że jej córka już po ataku miała przyznać, że przez 3 ostatnie miesiące była gnębiona przez Kylie. Dodaje, że gdyby tylko wiedziała o tym wcześniej, miałaby szansę odpowiednio zareagować. Biorąc pod uwagę wcześniejsze, nieakceptowane społecznie zachowania Kylie, wydaje się to być dość prawdopodobne. Niestety, mimo że pani de Clou wyraźnie zaznacza, że jej zdaniem konflikt nie miał podłoża rasistowskiego, w internecie wręcz zawrzało. Aresztowanie Marnice zaczyna być przedstawiane jako niesprawiedliwe, opresyjne działanie spowodowane tym, że jest Afroamerykanką. Liczni, niezwiązani bezpośrednio ze sprawą ludzie zaczynają publikować w internecie apele o jej natychmiastowe uwolnienie. Uważają, że ciężko ranna Kylie zasłużyła na wszystko, co ją spotkało. Rodzina de Clou również postanawia działać w obronie jej zdaniem niesprawiedliwie potraktowanej córki. 16 marca na platformie GoFundMe, służącej pozyskiwaniu od członków społeczności środków finansowych na dowolny, wskazany w opisie cel, rusza zbiórka na rzecz aresztowanej nastolatki. Szybko zostaje usunięta z portalu ze względu na liczne zgłoszenia pochodzące od niezgadzających się z jej treścią użytkowników. Rodzina postanawia się nie poddawać i publikuje petycję w mediach społecznościowych, zatytułowana jako Fundusz na obronę prawną dla rodziny Marnice de Clou, budzi skrajne emocje. Już sam wybór oprawy graficznej może dziwić, ponieważ treść petycji wkomponowana jest w kolorowy żółto-fioletowy szablon i otoczona barwnymi rysunkami. Dokument zaczyna się od nagłówka, w którym podkreślane są zasługi i umiejętności dziewczyny, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że po prostu się broniła. Pozwólcie, że zacytuję. Marnice de Clou jest 15-letnią, uhonorowaną za swoje osiągnięcia, uczennicą liceum Hazelwood East w hrabstwie St. Louis w Missouri. Jest wielojęzyczna. Mówi w 4 językach, w tym koreańskim. Gra na skrzypcach w szkolnej orkiestrze. Należy do szkolnej drużyny siatkarskiej. Niedawno została umieszczona na zajęciach Advanced Placement na poziomie uniwersyteckim ze względu na swoje doskonałe wyniki edukacyjne. Przed wydarzeniem z 8 marca, kiedy była widziana broniąca się przed nękaniem i zastraszaniem, nigdy wcześniej nie sprawiała problemów i miała nieposzlakowaną opinię w szkole. Marnice uwielbiała się uczyć i zawsze chętnie dzieliła się swoją wiedzą z rodzicami i bliskimi. Chociaż wiem, że to, co zaraz powiem, może nie być popularną opinią i prawdopodobnie część z Was zupełnie się ze mną nie zgodzi, nie mogę i nie chcę powstrzymywać się od podzielenia swoimi spostrzeżeniami. Czytając zacytowany Wam przed chwilą wstęp, zaczęłam wręcz zastanawiać się, jakim językiem trzeba władać, by uniknąć odpowiedzialności za własne czyny. Na jakim instrumencie należy grać, aby roztrzaskanie czaszki innej, nie będącej w stanie w tamtym momencie się bronić osoby, nie zostało potraktowane jak przestępstwo? Dlaczego nie można było skupić się jedynie na dotychczasowej niekaralności, która rzeczywiście może być uznana za okoliczność łagodzącą? Nie zrozumcie mnie źle. To, co chcę przekazać, to, że niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej czy jakichkolwiek jednostkowych uzdolnień, wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa. Wracając do treści petycji, rodzina opisuje, w jaki sposób planuje wydać otrzymane pieniądze i przedstawia swój finansowy cel. Przeczytać można, że ma nadzieję na zebranie kwoty w wysokości 150 tysięcy dolarów, które odpowiadają ponad 590 tysiącom złotych. Uzbierane pieniądze mają, cytuję, pomóc w pokryciu kosztów prawnych i adwokackich. Zdaniem rodziny, Marnice de Clou zasługuje na amnestię oraz szansę na przebaczenie i sprawiedliwość. Niestety ze względu na politykę jej rozprawa jest zagrożona. Opinia publiczna ulega wpływowi wprowadzania podziałów społecznych. Zebrane fundusze pomogą rodzinie zapewnić odpowiednią reprezentację prawną, gdy podejmowane będą próby sądzenia jej jak osoby dorosłej. Nagłośnienie incydentu wywołało napięcia na tle rasowym. W dalszej części pojawiają się informacje na temat gróźb, które otrzymują osoby spokrewnione z Marnice. Wśród nich mają pojawiać się również groźby pozbawienia życia, nacechowane nienawiścią wynikającą z odmiennego pochodzenia. Znalazły się w niej również informacje na temat tego, w jaki sposób można wpłacać pieniądze, wyjaśnienie, dlaczego nie można skorzystać w tym celu z GoFundMe oraz informacja o tym, że pomóc można również poprzez udostępnienie pliku i podpisanie petycji wystosowanej do sądu dla nieletnich w stanie St. Louis o okazanie de Clou współczucia. Rodzice Marnice poinformowali również o tym, że ich córka chce przeprosić Kylie. Tylko za co, skoro ich zdaniem jest niewinna? Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, mimo że krótszy i w innej niż zazwyczaj formule, był dla Was interesujący. I jeszcze słowem wyjaśnienia, tak, mój głos brzmi dzisiaj inaczej i tak, wiem, że moja dykcja pozostawia szczególnie dużo do życzenia. Natomiast jest to wynik tego, że noszę aparat ortodontyczny i dzisiaj miałam wizytę, która sprawiła, że z trudem mówię, także przecedziłam Wam przez zęby tę historię z taką nadzieją, że lepiej zrobić to w ten sposób niż pozostawić Was bez odcinka. Także liczę tutaj na Waszą wyrozumiałość, zrozumienie i mam nadzieję, że mimo wszystko wysłuchanie tego odcinka było dla Was mniej bolesne niż dla mnie dzisiejsze nagrywanie. Podcast powstaje w godzinach nocnych. Odcinki publikuję cyklicznie w każdy wtorek o 1 w nocy. Nawet kiedy boli mnie cała szczęka. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę albo leki przeciwbólowe na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc. Do usłyszenia.